Nie wiem, czy miałeś kiedyś dziewczynę w Ameryce Północnej. Ciężko utrzymać romans na dystans, nie? Taki. Blokowanie sobie przepływów strategicznych ma ogromny wpływ na marżowość gospodarek europejskich. I Rosjanie kontrolują bardzo wiele elementów składowych tego. Eurazja jest mocniejsza niż się wydaje i kontroluje surowce światowe. Strategia rywalizacyjna dotyczy wielu domen. Wojskowa to jest tylko małe miki tam. Ale dotyczy rywalizacji ekonomicznej, ruchu granicznego, współpracy kulturowej, agentur, szpiegostwa, kosmicznej. Nawet jak satelita spada. Kierownictwo państwa polskiego podjęło słuszną decyzję dostarczania broni na Ukrainę. I wspiera Ukraińców w wojnie, nie tylko bronią. Bo jest to przedpole bezpieczeństwa państwa polskiego i zaistniała najważniejsza, powtórzę, przesłanka, żeby dostarczać im tę broń. Wola i determinacja narodu ukraińskiego do wojny.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Pierwszy odcinek z naszego cyklu wakacyjnego. Przypominam Państwu, że premiery teraz będą troszeczkę rzadziej niż normalnie ze względu właśnie na wakacje i sezon urlopowy. I zaczynamy od mocnego uderzenia. Moim gościem jest Jacek Bartosiak, czołowy geopolityk Polski. Czołem, Jacku.
Cześć, cześć Piotrze, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Strategy and Future, autor szeregu poczytnych publikacji, między innymi nadchodzi trzecia wojna światowa, którą napisaliśmy razem. Bardzo Państwu polecamy książkę. Jacku, jak znosisz te upały?
Ja ogólnie znoszę bardzo dobrze, teraz tylko jak wiesz, biegłem, bo się spóźniłem na nasze nagranie z radia, więc jestem trochę tutaj właśnie lejący się, ale może i dobrze, ale ja ogólnie bardzo lubię, szczerze powiedziawszy, czym cieplej, tym lepiej i to jest moje środowisko, woda i gorące powietrze.
No tak, ale wiesz, ale niekoniecznie w mieście właśnie woda, może być na plaży wolał, albo na kajaku, na jeziorze, nad morzem.
Góra. Słuchaj, wszystko rekompensuje rozmowa z tobą naprawdę.
No dobrze. Jacku, jedziemy z koksem. Jesteś gotowy?
Tak.
Dobrze, to jeszcze króciusieńko tylko tradycja kanału. Dzięki kochani Państwo, że oglądacie historię realną, że ją wspieracie, działamy dzięki Wam, Wy nam dajecie powera. Wspierać nas można na Patronite oraz na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Jacku, pytanie zadam Ci takie, które zadaję właściwie ostatnio wielu gościom, to znaczy mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś dziwnym momencie tej wojny, to znaczy z jednej strony mamy znowu filmy, mnóstwo filmów pokazujących rozbity rosyjski sprzęt, a z drugiej strony Rosjanie prą do przodu, zdobywają kolejne miasta, Siewierodonieck teraz atakują kolejne. Kto właściwie według ciebie teraz jest górą?
Są dwie wojny. Jedna wojna jest wojną kinetyczną w Donbasie i o tym możemy zaraz porozmawiać, jak ona wygląda. I na niej głównie się wszyscy koncentrujemy w Polsce, natomiast jest druga wojna, wojna ekonomiczno-finansowa, wojna o to, jak funkcjonują główne commodities, tak, czyli towary. I tutaj Rosja nie przegrywa jej niestety znacząco. Specjalnie zaczynam od tego wątku, bo on jest w Polsce mniej dyskutowany, ale Rosjanie mają ogromny wpływ na globalną produkcję żywności, pszenicy, na nawozy. Mają ogromny udział w rynku światowym, kontrolują łańcuchy dostaw, kontrolują te metody. Teraz też na przykład negocjują dostawy skradzionej pszenicy ukraińskiej na świat z państwami afrykańskimi. Mają ogromny wpływ w związku z tym na relacje popytu i podaży. Będzie to też miało wpływ na stabilność Unii Europejskiej. Rosjanie mają oczywiście, to wszyscy wiemy, akurat wpływ na energetykę światową ze względu na to, że dostarczają gaz i ropę. Także Rosjanie mają argumenty w tej grze i rzeczywiście używają ich. Bardzo ich używają. I pozwolę sobie na samym początku programu, będę korzystał z notatek akurat pod tym względem, żeby podać trochę szczegółów, że zdaniem cytowanych przez Bloomberga analityków firmy konsultingowej Wood Mackenzie istnieje poważne niebezpieczeństwo, że państwa europejskie nie zdołają w wystarczającym stopniu zapełnić magazynów gazu w trwającym właśnie okresie letnim. W związku z tym pojawia się realne ryzyko, że w tych państwach Europy, które są szczególnie zależne od rosyjskiego gazu, zapasy surowca zostaną wyczerpane w styczniu, w szczycie sezonu grzewczego. Gazprom w zeszłym tygodniu zmniejszył wolumen tłoczonego przez gazociąg Nord Stream gazu. chodzi o, prawda, o te turbiny Siemensa, to, to polityka sankcji, innymi słowy, blokowanie sobie przepływów strategicznych ma ogromny wpływ na marżowość gospodarek europejskich. I Rosjanie kontrolują bardzo wiele elementów składowych tego i będą potrafili karać. Robert Habeck, polityk niemiecki, stwierdził, że skłamałby, gdyby powiedział, że nie boi się takiej właśnie sytuacji. Podobne zdanie wyraził Klaus Müller, szef Bundesnetz agentu, agendy rządu federalnego sprawującej pieczę nad sieciami energetycznymi, kolejowymi, gazowymi i tak dalej. Dodał także, że ceny energii mogą ulec potrojeniu. W związku z tym gospodarstwa domowe, cytat, powinny zacząć odkładać pieniądze, jeżeli zima będzie zimniejsza niż zwykle, a my nie będziemy rozsądnie gospodarować gazem. Sytuacja może być bardzo nieprzyjemna. Tu mam bardzo wiele statystyk jeszcze z tym związanych, może już nie będę tutaj powoływał się, natomiast jest to rzeczywiście poważny problem. Jeszcze na sam koniec dodam. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck porównał potencjalne konsekwencje kryzysu energetycznego do upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. To jest, uznał, że jest to wyzwalacz pociągający ze sobą serię bankructw, a tym samym katastrofę gospodarczą. I tutaj jest bardzo wiele, odsyłam do naszego briefa Strategy and Future na ten temat. Można znaleźć na naszej stronie z kilka stron tych danych szczegółowych. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę kinetyczną...
Poczekaj, Jacku, chwileczkę, jeżeli pozwolisz. Jedno tylko pytanie do tego i zaraz przejdziemy na pola bitew. Ale czy to nie jest tak, że Rosja piłuje gałąź, na której sama siedzi? Wytłumacz to mi jako laikowi, no to znaczy przecież oni potrzebują tej forsy. Jeżeli Rosja zakręci kurek, no to nie dostanie kasy za swój gaz i swoją ropę. W związku z tym już dzisiejsza informacja, Rosja jest technicznym bankrutem, nie spłaciła pierwszy raz w historii długu zagranicznego. Krótko mówiąc, odcina się od forsy. Kto pierwszy padnie?
Tak, ale wiesz, no, Rosja została odcięta już od forsy, bo w momencie, gdy ustanowiono sankcje, to zostały zajęte prywatne aktywa, prywatne i państwowe aktywa rosyjskie na Zachodzie. Więc system finansowy światowy ukarał Rosję, więc Rosja jak gdyby no, nie boi się takiej sankcji. Dlatego, że ma rynki w Eurazji. Indusi kupują, Chińczycy kupują, inni kupują. Tak? I ma rekordowe w ogóle nadwyżki w tym obrocie Rosji. Ma oczywiście inne problemy, polegające na tym, że ogromna rzesza komponentów pochodzi z Zachodu, do ich przemysłu, no i mają ten problem. Ale być może Chińczycy im, być może, to spekulacja moja, Chińczycy im to uzupełnią. Przypomnę, że gdy był Lend-Lease robiony w czasie II wojny światowej, głównym producentem dóbr na świecie oraz surowca energetycznego ropy byli Amerykanie i oni robili Lend-Lease dla innych, a teraz są Chińczycy, no może nie surowców energetycznych, ale innych, są Chińczycy i oni mogą zrobić Lend-Lease Rosjanom. To jest to, jak to się może skończyć. I będziemy mieli oczywiście dodatkową presję całej Eurazji na cały system. Natomiast rubel się też umocnił. Innymi słowy, obraz jest mieszany, ale Jim Rickard na przykład, wczoraj słuchałem go, mówił, że sankcje absolutnie nie działają na Rosję. Eurazja jest mocniejsza niż się wydaje i kontroluje surowce światowe. Saudowie i inni mogli się naprawdę wystraszyć, jak Amerykanie i Zachód zablokował konta, prywatne konta, prywatne majątki, prywatne jachty oligarchów rosyjskich, no i Saudowie mogą myśleć, że my też możemy mieć zajęte, bo taki będzie wymóg chwili. Innymi słowy, wojna toczy się o status dolara, o podział pracy w świecie, a ten element kinetyczny jest tylko jego fragmentem. Ja też powiem jeszcze jedną rzecz. To, jak jest to ogromnie ważne, widać, co się stało, gdy był ten wybuch kilka dni temu w amerykańskim tym terminalu, co skutkowało ograniczonym przesyłem surowców energetycznych do Europy. To uwypukliło na pewno to, że Rosjanie mają dobre lewary na Europejczyków i pokazuje, jak ważne są takie rzeczy. I chciałbym w tym miejscu uczulić kierownictwo państwa polskiego, bo jeżeli mówimy o tej wojnie pozakinetycznej, czyli na przykład rywalizacji energetycznej, gdzie się wydaje, że my zabezpieczyliśmy się trochę lepiej niż Europa Zachodnia, to pragnę zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze, jednakowoż z punktu widzenia cenowego jest jeden rynek europejski energetyczny, w związku z tym całe to zamieszanie obciąży również nas, tą gospodarkę i musimy, klasa polityczna musi zastanowić się, jak zmitygować to. To są poważne ciśnienia, które będą wywierane też na Zełańskim, żeby zakończył tą wojnę. A druga rzecz jest taka, że jeżeli my myślimy, że produkujemy żywność, jesteśmy na bezpiecznej stronie, bo produkujemy żywność, jesteśmy producentem netto i się wyżywimy, to o ile to jest być może uzasadnione, to trzeba pamiętać, że na rynkach rolnych tak naprawdę największymi kontrolerami, decydentami są ci, którzy kontrolują rynki i dystrybucję towarów oraz surowców do produkcji rolnej. I to są często koncerny międzynarodowe, które przez sieć dystrybucji, sieć sklepów na przykład, kontrolują przepływy tych towarów między obszarami. I niekoniecznie musi być to ten sam obszar, w którym się dokonuje produkcja. I obawiam się, jeżeli będzie kryzys żywnościowy na jesieni, to będą instrumenty poszukiwane w Unii Europejskiej na redystrybucję żywności, na oczywiście mitygowanie tych, którzy produkują w imię Solidarności Europejskiej. Ja nie mówię, że to jest źle, mówię tylko, że to wywoła ogromną presję, tak jak każda zmiana wywołuje ogromne napięcia. W związku z tym należy, państwo polskie musi też na to przygotować i to też również w kontekście wojny na Ukrainie. Więc no i teraz możemy w ogóle zacząć dopiero rozmawiać o kwestiach wojskowych. Tak?
No tak, to podsumujmy to, co powiedziałeś. Zagrożenie są dwa. Kryzys żywnościowy, kryzys energetyczny. To jest coś, czego się bardzo Polacy boją, bo ceny energii wzrastają w sposób zastraszający. Co to będzie w ogóle, jak zrobi się zimno? Ale przejdźmy teraz do pól bitew na Ukrainie. Sewierodonieck, który trakt długotrwałej walki został zdobyty przez Rosjan. Teraz trwa atak na Lisiczańsk. Kolejna miejscowość i Rosjanie powoli, z mozołem, ociężale posuwają się do przodu, więc no wydaje się, że również tutaj chyba są górą. Jaka jest twoja ocena sytuacji?
Mam mieszane odczucia. To przede wszystkim zależy od tego, jak długo zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy mogą stać na nogach w tej wojnie. I to w przypadku każdego z każdej ze stron zależy od innych czynników. W przypadku Ukraińców zależy to od spójności systemu politycznego z kierownictwem wojskowym, a pojawiły się ostatnio napięcia wynikające właśnie z takiej, a nie innej politycznej agendy w Donbasie między kierownictwem wojskowym na Ukrainie a kierownictwem politycznym. I kierownictwo wojskowe uważało, że inaczej należy rozłożyć, no inaczej bronić się w Donbasie, tak bym to ujął, tak? Operację Donbas tam przeprowadzić. A politycy uważali, że jest inaczej. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że od wytrzymałości armii ukraińskiej, dlatego że, wiesz Piotrze, to się tak mówi, no to nie są żurnale z parametrami sprzętu, tylko to są ludzie i oni są któryś miesiąc na wojnie. I człowiek się bardzo zużywa na intensywnej wojnie. Więc to jest bardzo ważne, że armia ukraińska wytrzyma to, nie będąc rotowaną tak, jak powinna być rotowana. Trzecia rzecz, czy armia ukraińska będzie w stanie oderwać się od przeciwnika częściami i stworzyć armię odwodową przy pomocy sprzętu z zachodu, po to, żeby mogła wykonywać uderzenia na szerszą skalę niż taktyczną, w przypadku na przykład na Cherson albo gdzieś na północy, na Ukudońca, czy nawet na Krym. I jest wiele innych czynników potrzebnych tego, oczywiście ten sprzęt wojskowy i tak dalej. Po czwarte, żeby Ukraińcy mieli pieniądze na to, żeby ich gospodarka funkcjonowała, bo Ukraińcy są niszczeni tą wojną. Ich przemysł jest niszczony, ich przemysł jest zgrabiony, gospodarka cywilna nie funkcjonuje w sposób naturalny, no bo przecież mężczyźni i kobiety są w wojsku i jest, no wiadomo, tak, nie muszę tego tłumaczyć. No i oczywiście jest kwestia pomocy z zachodu, no ta pomoc jest jaka jest. Przyznajmy, że mogłaby być większa, zwłaszcza, że na polu walki jest najważniejsza rzecz, jaka jest na wojnie. Otóż na polu walki po stronie ukraińskiej jest wola i determinacja prowadzenia wojny. Najlepszy sprzęt nie ma żadnego znaczenia, jeżeli armia nie chce walczyć, jeżeli żołnierze nie mają morale i nie chcą prowadzić wojny. Ukraińcy chcą wojnę prowadzić, chcą ją wygrywać, w związku z tym jest to najlepsza zupełnie okoliczność, żeby im tę broń dostarczyć i im pomóc. Z jakiegoś powodu to się nie dzieje na skalę taką, jaka byłaby, uwaga, zgodna z interesami państwa polskiego, bo interesem państwa polskiego jest pokonanie Armii Federacji Rosyjskiej, odebranie Krymu i Donbasu, a co najmniej, tu wprowadzam nowy wątek, bo ostatnio myślałem o tym, powrót do linii sprzed lutowego początku wojny, przy jednoczesnym, bezwzględnym, natychmiast wprowadzeniu przez Polskę i państwa regionu strategii rywalizacyjnej z Rosją na wszystkich domenach gospodarczej, kulturowej, ekonomicznej, wojskowej, połączonej z wielką reformą wojskowości, zawiązaniem jakiejś próby balansującej koalicji, takiej, która by powstrzymywała Rosję i zadawała jej straty, wymuszała rywalizację na wielu domenach po to, żeby Rosja docelowo się zmęczyła i przegrała tę rywalizację o limitrofy swoje, tak, o naszą część świata. czyli nawet jeżeli nie odzyskanie Krymu i Donbasu, po to, żeby na przykład nie doprowadzać do być może na przykład eskalacji nuklearnej, to natychmiast wprowadzenie ostrej rywalizacyjnej strategii rywalizacyjnej, właśnie tak jak Amerykanie zrobili Sowietom w latach 80. Pamiętasz, Piotrze, to Office of Threat Assessment wymyślił, żeby no tam nie jeszcze więcej broni nuklearnej, tylko inaczej musimy. Rozwinięcie konwencjonalne, rakiety, gwiezdne wojny, prawda, nowe systemy, które zmieniają gry, mikroprocesory, wielodomenowa rywalizacja z Rosją Sowiecką, która spowodowała, że spuchły im mięśnie w tej rywalizacji na siłowni i po prostu poszli do domu, tak? Zabrali ręcznik, poszli do domu, czy rzucili ręcznik i powiedzieli, że dziękujemy, bo pękły mi mięśnie i podudzia i generalnie zanieście mnie do domu. I tak to się skończyło z Rosją Sowiecką. I to byłaby taka strategia. Ona byłaby moim zdaniem też bardziej taka mniej eskalacyjna, ale musielibyśmy być gotowi na starcia. Zwłaszcza w wojnie nowej generacji, na różne tam porwania, napięcia, rywalizacje, ruchy szpiegowskie, działania wojsk specjalnych. I to mnie naprowadza oczywiście na jeszcze inny wątek, który chcę zasygnalizować. Chciałbym, żebyś mnie zapytał o to. Dobra. Co wynika z ostatnich przemówień Jarosława Kaczyńskiego?
Okay.
To może być ciekawy wątek naszych słuchaczy. Znaczy, co można by odczytać, gdybym był rosyjskim analitykiem, który doradza Putinowi albo amerykańskim? Co bym odczytał z przemówień Jarosława Kaczyńskiego i zastanawiam się, czy on to mówi celowo i wie, co mówi, czy tak po prostu opowiada sobie o sprzęcie jako zabawkach, tak? Bo to ma ogromne konsekwencje.
Dobrze, zrobimy egzegezę słów prezesa, ale ja mam taki w ogóle plan. Słuchaj, zakończmy może wątek wojny na Ukrainie, a drugą część naszej dzisiejszej rozmowy, dyskusji chciałbym poświęcić właśnie Polsce, polskim zakupom, polskim, no nie wiem, reformie armii, jak zwał, tak zwał, to wszystko, co teraz się dzieje, te wielkie zamówienia i właśnie strategii. Więc wróćmy jeszcze do wojny. Wspominałeś o, i to jest pierwsze pytanie do tego, co mówiłeś, sprzęt, który powinien napływać większej ilości na Ukrainę. Hajmarsy się pojawiły, już jak pokazują Ukraińcy pierwsze wyniki ich ostrzału. Pojawiają się informacje o komandosach z Kanady, Wielkiej Brytanii, Litwy i Francji, którzy pomagają. I my trochę mam wrażenie, że wiesz, sugerujemy się tymi kliszami, tymi obrazkami, ale pytanie, czy to ma przełożenie na to, co się dzieje na polach bitew. Czy 2-3 hajmarsy są w stanie zmienić ten obraz wojny? To znaczy pytam tutaj też o rezerwy rosyjskie, bo wydaje się, że jednak Rosjanie mają z czego strzelać.
No to jest klasyczne pytanie o to, dlaczego ultranowoczesna broń V1 i V2 nie zmieniła przebiegu wojny II światowej. Tak? Dlatego, że wojna nie jest kwestią technologii. Wojna jest kwestią równań wojny. Po prostu sposobu prowadzenia tej wojny, umiejętności. Jak byliśmy ostatnio na piwie, jeżeli mogę zrobić taki po prostu mały coming out razem, że sobie piliśmy piwo i rozmawialiśmy o tym w Warszawie, to pamiętasz, powiedziałem o tym, że Wietkongi, żołnierze Wietnamu Północnego byli lekko wyposażeni, mieli lekką logistykę i w porze deszczowej, zwłaszcza w górach i dżungli, mieli gigantyczną przewagę manewrową nad ciężką armią amerykańską i gdyby nie śmigłowce amerykańskie, to w ogóle nie byłoby manewru tak, logistycznego amerykańskiego. Zatem coś, co się wydaje być nowocześniejsze, silniki diesla i tak dalej, w określonych warunkach pory deszczowej, bo deszcz pada, staje się ciężarem. I to są równania wojny. I ci, co potrafią nimi kręcić, wygrywają. Tak? Zwróć uwagę, jak było w operacji kijowskiej, że Rosjanie rozpoczęli złą porę roku i nie mogli zjeżdżać z dróg, nawet gąsienicami, na starcia taktyczne, na rozwinięcie, czyli flankowanie, bo po prostu grzęzli. I to po prostu nawet takie zewnętrzne czynniki decydują. Technologia jest jak gdyby wtórna. Organizacja i sposób ma najważniejsze znaczenie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widać w Donbasie, co się dzieje w ewolucji pola walki. To będzie bardzo ważne i chciałbym, żeby żołnierze Wojska Polskiego słuchali tego. Otóż widać, że jest pełna dominacja broni ofensywnych. Czyli ofensywa ma przewagę ze względu na proliferację broni rakietowych, precyzyjnych broni rakietowych, różnego rodzaju. I potanianie ich, dlatego że sensory są coraz tańsze, drogość rakiety wynika tak naprawdę z zasięgu już tylko, a nie z innych rzeczy. W związku z tym jest powszechność rakiet, powszechność pocisków rakietowych precyzyjnych i to powoduje, że jeżeli jest bardzo dużo sensorów, a jest, i wojskowych, i cywilnych, a jak nie dron, to babcia przez telefon komórkowy, bardzo ciężko manewrować, bo każdy manewr kosztuje stratę. I nawet opancerzonym ciężkim czołgiem jest ryzyko straty, bo drony, bo rakiety, bo artyleria naprowadzona przez drony. Tak? W związku z tym jest ogromny manewr ogniowy dzięki sensorom. Jednocześnie nie można zajmować terenu samymi sensorami i dronami, w związku z tym ten czołg się musi pojawić, ale on musi być bardzo ciężko budowany sensoryką i tymi dronami w celu rozpoznania, więc wszystko się bardzo powoli przesuwa i jest okupione ogromną ilością manewru ogniowego i ogromnym zniszczeniem infrastruktury wokół, tak? Przesunięcia są powolne ze względu właśnie na dominację namiętnej akcji ofensywnej opartej o sensorykę, która jest coraz tańsza. I jednocześnie bardzo ciężko jest zajmować, okupować teren, utrzymywać, jeżeli się nie rozbudowuje całej sensoryki, która nie przesuwa się wału ogniowego. I Rosjanie tak po prostu robią. I to jest bardzo ważna lekcja dla ukształtowania sił zbrojnych RP w przyszłości. Tak wygląda ewolucja pola walki. Tam, gdzie się robi to mądrze. Zwróć uwagę, że w pierwszej fazie wojny Rosjanie nie zrobili tego, tak? Dlatego, że chcieli zrobić tak jak Amerykanie wobec Bagdadu w 2003 roku. Shock and awe operation. Mało strat. Manewr, jeszcze raz manewr. Jak byli w manewrze, to byli niszczeni przez dżabeliny, enklawy i tak dalej, bo byli wyeksponowani, nie byli skoordynowani z artylerią i z sensoryką swoją, za to byli na wrogim terytorium i poddani sensoryce i obserwacji przeciwnika, jego pętli decyzyjnej w amorficznym systemie dowodzenia, dlatego że w tej całej hale ukraińskiej nikt nie dowodził z góry de facto prawie na początku i wszyscy sobie tam robili to, co kiedyś mówiliśmy, tam pcheniu płonie, tak, bo de facto te dżaweliny działały i to się jakoś tam utrzymało. W Donbasie jest bardziej to wszystko zorganizowane i systemowe. I zupełnie o przyszłości będziemy musieli poczekać na kolejny przełom, żeby znowu obrona miała ogromne znaczenie. Same systemy aktywne obrony czołgu nie wystarczą. Będziemy musiało, żeby przywrócić manewr, jak gdyby przy równorzędnych przeciwnikach, żeby przywrócić manewr na ziemi ciężkimi pojazdami, będą musiały być wprowadzone systemy broni kierowanej energią, tak, Energy Direct Weapons, czyli lasery i tak dalej, które w jakością światła będą niszczyły, prawda, ale w linii horyzontu, nie poza linią horyzontu, tak, będą nadlatujące pociski i zostanie przywrócony manewr, tak, swoboda manewru. I na tym teraz Amerykanie się zastanawiają. Kilka dni temu była taka narada, Bob Work o tym mówił, ten człowiek, który wprowadzał trzecią strategię offsetową, pivot na Pacyfik, był zastępcą sekretarza obrony. Nie, i była taka dyskusja z nim, Kaufmanem, w której w sumie też uczestniczyłem, właśnie jakie to jest najważniejsze wnioski z wojny na Ukrainie, tak? No właśnie takie, dla dużych sił konwencjonalnych, nie w wojnie asymetrycznej. I to jest lekcja dla nas, dlatego że Jarosław Kaczyński wyraźnie w swoich przemówieniach w ostatnich dniach mówi, że chcemy mieć armię inną niż ukraińska. Chcemy mieć armię symetryczną, może symetryczną daleko, ale pełni profesjonalną, zorganizowaną, nie taką dobu randomową, tylko naprawdę armię artyleryjską, która jest w stanie robić aktywną obronę przy pomocy manewru ogniowego. Tak to by wynikało. Tyle tych HIMARS-ów, prawda, o krawach się wypowiadał. Czołg jako manewr, ale pod ochroną artylerii. I teraz pozostaje pytanie, czy my chcemy dokonywać projekcji siły ogniem na ciągi logistyczne rosyjskie na Białorusi, ewentualnie na Ukrainie, jeżeli Ukraina wypadła, i w obwodzie kaliningradzkim, bo do tego to się sprowadza. A zatem jaką mamy koncepcję operacyjną użycia wojsk pancernych, bo to jest ogromna różnica. Jeżeli chcemy mieć projekcję siły za granicę po to, żeby tam przyjmować pole walki, a wygląda na to z tego, co oni tam mówią, że rozważają to, inaczej właśnie niż Ukraińcy, i razić głęboko, to w ogóle musimy przeformułować całą strategię wojskową, bo po pierwsze, czołgi inaczej się używa w ofensywie i defensywie przy wykorzystaniu terytorium kraju, zwłaszcza w obliczu rewolucji sensorów, o której mówiłem. Inaczej logistykę trzeba im zorganizować, trzeba zupełnie zorganizować nasze siły powietrzne dla jednego scenariusza i drugiego. Trzeba oczywiście inaczej zorganizować uzupełnienia takich wojsk i teren. Tak. I wydaje mi się, że będziemy musieli rozstrzygnąć w Polsce. Nie możemy tak randomowo kupować sprzętu i to jakoś się dopasuje, tylko musimy naprawdę rozstrzygnąć tę kwestię, bo po prostu wojsko nie służy do wszystkich scenariuszy, tak? Możliwych. I nikogo na to nie stać.
Mhm, ale to jeżeli ja dobrze rozumiem, no to są dwie możliwości. Pierwsza to robimy to, co Ukraińcy, czyli wpuszczamy przeciwnika, czy też inaczej, no, przeciwnik wchodzi na teren Rzeczypospolitej i tutaj dochodzi do niszczenia, albo też nie pozwalamy mu wejść, tak, i niszczymy go na terenie, no właśnie, i tu jest...
I to jest bardzo ważne. Muszę powiedzieć tutaj, powiedzieć taką definicyjność, bo tego w debacie polskiej brakuje. To wszystko wynika z uwarunkowań geopolitycznych na początku wojny, które należy przewidywać i do tego dopasować strategię wojskową. Doskonale znasz wrzesień 1939 roku albo Powstanie Warszawskie i tam nie dopasowano założeń strategii wojskowej do uwarunkowań geopolitycznych po traktacie Ribbentrop-Mołotow. Tak? W związku z tym cały wysiłek Wojska Polskiego właściwie był kurczę drugorzędny potem, tak? Bo on nie zmieniał istoty rzeczy. I chodzi o to, żeby Wojsko Polskie i jego strategia wojskowa przyjęta, i później koncepcja operacyjna zmieniały istotę rzeczy polityczną. I to jest bardzo ważne, musimy to dobrze przygotować. To wynika, jak gdyby są cztery elementy myśli intelektualnej, którą musi zostać wykonana w Polsce skokowo. Najpierw państwo polskie musi wiedzieć, jaką ma wielką strategię, czyli jakie widzi swoje miejsce w systemie międzynarodowym, w tym tej części świata. I to zasadniczo jest zrobione, bo jest 500 lat historii za nami, tak? Czyli wypychanie Rosji z systemu europejskiego, żeby nie miała wpływu na kontynent, oraz łamanie dualizmu na ławie. To są dwa, i one wyznaczają wielką strategię. Reszta jest temu poświęcona. I dlatego dołączyliśmy do NATO i do Unii Europejskiej. Z wielkiej strategii Rzeczypospolitej, którą przyjmiemy, że mamy, tak? Instynktownie polscy politycy ją mają, a Mieroszewski i Giedroyć ją opisali, i w ogóle poprzedni też. Mamy strategię rywalizacyjną. Identyfikujemy przeciwnika, który nam przeszkadza zająć to miejsce, spokojne miejsce w regionie, po to, żebyśmy spokojnie sobie żyli. Rosja nam w tym przeszkadza, tak? Bo chce narzucać nam sprawczość. Być może nie chce, żebyśmy mieli terminal w Świnoujściu i żebyśmy nie mieli wojska na przykład, tak? To ultimatum Ławrowa z grudnia, w dużym skrócie z grudnia 2001, no teraz z grudnia 2021 roku. Więc mamy zidentyfikowanego przeciwnika i teraz musimy go osłabiać za wszelką cenę. Strategia rywalizacyjna dotyczy wielu domen. Wojskowa to jest tylko małe miki tam, ale dotyczy rywalizacji ekonomicznej, ruchu granicznego, współpracy kulturowej, agentur, szpiegostwa, kosmicznej. Nawet jak satelita spada, to jest dobrze dla nas na przykład, tak? Albo na przykład, jeżeli no wszystko ma znaczenie w tej wiecznej grze płynnej, jak płyn, tak? W grze. Czy właśnie Rosjanie mają mistrzostwo Europy, czy nie mają mistrzostwa, to wszystko ma znaczenie w percepcji, czy mają to ustoja, czy nie. Wszystko jest zasobem.
No to my im nie odbierzemy już, wiesz.
Strategii rywalizacyjnej. Wiem, ale może nie będą mieli nowych to ustojów, nie? I to jest jak gdyby wszystko jest zasobem. Trzeci element, z kolei wynikający kolejno z wielkiej strategii, później wynikający z strategii rywalizacyjnej, jest dopiero strategia wojskowa. I tam musimy rozstrzygnąć następujące rzeczy. Czy jesteśmy państwem morskim czy lądowym? Czy generalnie wojna będzie na lądzie czy na morzu? Jeżeli trochę na morzu, to jaka? Jeżeli na lądzie, to jaka? Ofensywna czy defensywna? Czy projekcja siły pod bramę smoleńską z czołgami naszymi po prostu i hurra? Czy bronimy się? Jednak nie. Czy tylko manewr ogniowy, o którym mówiliśmy 5 minut temu i rozpoznania wojsk specjalnych po prostu do targetingu? Czy jednak musimy mieć też pozycje flankujące? Na przykład wojsko powinno stacjonować na Litwie pod Mariampolem albo Wilnem i na Wołyniu po to, żeby flankować ruchy rosyjskie. Czy jednakowoż, tak jak my zrobiliśmy w Armii Nowego Wzoru, i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, bo Armia Nowego Wzoru powstawała w zeszłym roku w określonym momencie geopolitycznym, gdy nadchodziła duża wojna w Europie i Rosjanie próbowali niszczyć solidarność z artykułu 5. W związku z tym została stworzona uwarunkowanie geopolityczne, żebyśmy wytrwali pierwsze dni wojny, nie dali sobie przegrać, tak jak Ukraińcy nie dali sobie pod Kijowem, stąd strefa nękania i strefa śmierci. I jednocześnie, żebyśmy sami kontrolowali system dowodzenia, żeby Amerykanie nie mogli nam powiedzieć koniec, wystarczy, system amorficzny, tak, o którym tyle mówiliśmy, żebyśmy nie stracili głównych miejsc w kraju i żebyśmy zadawali straty i rozstrzygnęli teorię zwycięstwa na swoim poziomie, żeby Rosjanie przegrali, nie mogli się wycofać jak spod Kijowa na przykład, tak? Się wycofali, tylko żeby ich zamknąć w strefie śmierci, podzielonej strefą nękania. Ale ta koncepcja wynikała z takiego, a nie innego kształtowania Wojska Polskiego, z obrony państwa polskiego, bo nie mogliśmy sami zacząć prewencyjnie akcji, bo by artykuł 5 nie został uruchomiony, prawda? Rosjanie by się tylko cieszyli, gdyby państwo polskie samo zaczęło manewrem ogniowym atakować kwestię na Białorusi, zanim oni zaczną strzelać, tak? A premier Kaczyński zaczyna opowiadać trochę o takich rzeczach. Więc Armia Nowego Wzoru w związku z tym była dopasowana do konkretnego scenariusza natowskiego, żeby NATO nam pomogło, tylko realistycznie, i była przede wszystkim dopasowana do tego, żeby Amerykanom się spodobała. Próbowaliśmy rozgrywać tak zwany gambit amerykański, który opiszę w książce, bo Amerykanom się podoba, żeby domenie lądowe i sojusznicy za nich robili robotę w Eurazji i za to wspierają jak partnerów. Tak robią Ukraińcom. Przecież Amerykanów nie ma na lądzie. Amerykanie dają tylko dalekie rozpoznanie, prawda, targeting i dostawy. I to nie każdej broni, tylko takiej, która nie eskaluje za bardzo, tak, że kontrolują przebieg. I tu chcieliśmy ukształtować taką sytuację, żeby z jednej strony Amerykanom się podobało to, że nie muszą być od razu w wojnie pierwszego dnia, że sami dźwigniemy tę wojnę, a z drugiej strony, żebyśmy my przez to, co mamy, jak funkcjonujemy, jaki mamy sposób pracujący z przeciwnikiem, wracam do sposobu, ukształtowali to pole walki i dowodzenia tym polu walki według naszego widzimisię, żeby Amerykanie nie mogli pewnego dnia zadzwonić, tu odsyłam naszej prezentacji i powiedzieć, koniec, wystarczy już, bo teraz musimy mieć deal, bo wiecie, tam rafinerie, żywność, łańcuchy żywności i tak dalej, dobra, wystarczy, tak? A my mamy Siedlce, Radzyń Podlaski zniszczone i nic z tym nie zrobiliśmy. I z tego wynikała strategia właśnie przyjęta Armii Nowego Wzoru i koncepcja operacyjna Armii Nowego Wzoru. Ale to trzeba zrobić. I teraz to trzeba zrobić już w warunkach, w kontekście wojny ukraińskiej, doświadczeń z wojny na Ukrainie, tego, że Rosjanie się też zmienią. Bo Rosjanie się nauczyli, na przykład w Donbasie się nauczyli, że sensory są tak powszechne, że widać. Że sensory są tak powszechne, że nie można manewrem. Że trzeba inaczej. Tak? I my też musimy się dopasować. I mało tego, nie dopasować to, co jest w Donbasie, tylko my musimy zobaczyć, jak Rosjanie mogą odpowiedzieć na kolejne rzeczy, przygotowując się z kolei na nas. Tak? Stąd byliśmy właśnie w Izraelu, dlatego że wojska pancerne Izraela napotkały w 2006 roku Hezbollah w południowym Libanie i miał problem z taktyką lekkiej piechoty i się jakoś dostosowywały właśnie przez zwiększenie sensoryki, tak? I zwiększenie tempa operacyjnego i pętli decyzyjnej, żeby z siłami powietrznymi bardzo szybko niszczyć cel, ale i tak im się nie udało ostatecznie. Innymi słowy, zmienił się system funkcjonowania. Czołg, samolot, działo stało się efektorami w systemie zapewniającym wysokie tempo operacyjne, a to jest inne wojsko niż dwudziestowieczne i mam nadzieję, że premier Kaczyński rozumie, o czym mówi, na czym polega współczesne wojsko, bo za dużo naszym zdaniem jest w debacie, jest takiej dyskusji o liczbach, podam bardzo przykład dla wszystkich miłośników techniki wojskowej. No jeżeli mamy bataliony Rosomaków, tak, i mamy bataliony Rosomaków ze starą wieżą, gdzie spajki się wozi, prawda, pepeki się wozi po prostu tych, no a mamy Rosomaki nowe z nową wieżą, gdzie są tam te spajki, to jaka jest siła przeciwpancerna? Ta sama liczba niby Rosomaków, tak, ale jest ogromna różnica w tym, jaki jest ekwiwalent do starcia z przeciwnikiem Rosomaków z nową wieżą, przy innym sposobie w ogóle organizacji tej siły, tak? A jeszcze jakby dodać do tego oczy i uszy, czyli na lekkich bardzo pojazdach, rozpoznanie z systemami przeciwpancernymi, tak? A nie tak jak do tej pory ciężkie i z dronami, po to, że nie wyjeżdżają z koszar, zanim drony całkowicie nie dają systemu świadomości sytuacyjnej, to mamy przewagę informacyjną, przewagę całkowicie wiedzy, co się dzieje w teatrze, jesteśmy w ruchu, przeciwnik z kolei nie wie, gdzie my jesteśmy, bo potrafimy przeciwdziałać temu. I to jest ogromna różnica sposobu, w jaki się funkcjonuje. Inaczej oczywiście się to robi w obronie, inaczej w ataku, inaczej w głębokim ataku i tak dalej, w ogóle w poruszaniu się. I na to musimy sobie odpowiedzieć, przyjmując wszystkie te konkretne elementy myślenia, bo bez tego będziemy kupowali tylko randomowo, no, takie tam tu czołg, tam wyrzutnia, i do czego to miałoby wysłużyć?
To jest to pytanie, które wisi już od pewnego czasu w trakcie tego, co mówisz i wszyscy pewnie widzowie sobie je zadają, bo śledzimy te kolejne tweety Ministerstwa Obrony Narodowej, w których podawane są kolejne zawrotne cyfry, nieraz absurdalne nawet wręcz, ilości sprzętu, który my tam zamawiamy, czy też chcemy kupić. I pytanie, czy ty widzisz w tych kolejnych tweetach jakąś zwartą, sensowną koncepcję, to znaczy oni wyciągają wnioski z tego, co się dzieje na Ukrainie i kupują to w ten sposób do strategii Rzeczypospolitej powstrzymywania Rosji, czy też to jest na takiej zasadzie, mamy kasę, wpadamy do sklepu z kolorowymi zabawkami i szybko ściągamy wszystko z półek, żeby mieć dużo wszystkiego, a potem jak już to będziemy mieli, to się będziemy zastanawiali, co z tym zrobić i jak tego użyć.
No więc tu się pojawia kolejna kwestia. Po pierwsze, oczekiwałbym jednak od MON-u, że opublikuje strategię wojskową państwa polskiego. To nie powinien być żaden tajny dokument, nie ma się zasłaniać tajemniczością, bo to nic nie robi żadnej różnicy, nie przesadzajmy. Tak samo powinna być w dużej mierze koncepcja operacyjna, dlatego że tam nie ma jakichś wielkich tajemnic, a społeczeństwo powinno wiedzieć, powinna być myśl intelektualna jakaś wokół tego, a poza tym chciałbym wyegzekwować jednak zakupy pod konkretne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest za bardzo randomowe. To oczywiście wynika też z niedostępności sprzętu na rynkach światowych, różnych rzeczy oraz tego, że wyraźnie widać, że jest przekonanie w kierownictwie państwa polskiego, i tu też chcę wyraźnie powiedzieć, że możemy być w wojnie w ciągu kilku lat, nie 10, tylko kilku. Wyraźnie widać, że w kierownictwie państwa polskiego jest to przekonanie. I czy to w wojnie nowej generacji.
Przepraszam, to ja nie mogę tutaj, bo powiedziałeś coś piekielnie mocnego, to nie możemy przejść po prostu na tym do porządku dziennego. Konrad Muzyka, analityk, z którymi ty rozmawiałeś, ja rozmawiałem na kanale, bardzo dobry analityk wojskowy, powiedział, że te straty, jakie Rosja ma, to jest, uwaga, cytat, daje nam to 10+, czyli minimum 10 lat, a być może nawet więcej czasu, który możemy się przygotować. Czy kierownictwo państwa polskiego, no i czy Jacek Bartoszak ze Strategy and Future nie podziela tej opinii? Że 10
lat? Ja powiem tak, ja bardzo szanuję Konrada Muzykę, być może jest najlepszym analitykiem OSINT-u w Polsce i skoro tak mówi, to pewnie jest najbliżej prawdy, chociaż Michael Kaufman, Amerykanin, który się tym zajmuje, zresztą współpracuje z Konradem Muzykiem, uważa, że jest dużo, dużo mniej zajmie Rosjanom to odbudowanie się. Są też inni w Stanach Zjednoczonych, którzy uważają, że zajmie jeszcze mniej. Ja wolałbym być przygotowany na najgorszy scenariusz i mało tego uważam, że Rosjanie, widząc, że wojna szybko eskaluje do pełnej wojny konwencjonalnej, w której oni ponoszą straty, zwłaszcza przy takiej sensoryce, i ich stara metoda wojowania nie działa, ich kultura ma disconnect, czyli ich kultura myślenia wojskowego, bardzo nowoczesna, nie jest w stanie być odpowiednio wdrażana przez konkretnych żołnierzy i oficerów, którzy nie potrafią jeszcze kulturowo sobie ogarnąć tempa operacyjnego nowoczesnego polu walki, prawda, bez sztywnych tych rygorów rozkazodawstwa. Rosjanie mogą chcieć napierać na architekturę bezpieczeństwa w inny sposób niż na Ukrainie, bo jeżeli Rosjanie nie dostaną znowu swojego statusu wpływu na architekturę bezpieczeństwa, to mogą właśnie używać wojny nowej generacji, czyli uderzeń punktowych na Rzeszów Jesionkę na przykład, tak? Uderzeń punktowych, albo rajdów WDW na Wilno i powrotu, zniszczenia nam terminala w Świnoujściu. I teraz tak, jeżeli Rosjanie zniszczą nam terminal w Świnoujściu, bo będzie już takie napięcie, prawda, wojna na Ukrainie i tam kolejne 3 lata totalne napięcie, wszyscy w telewizji się już przyzwyczają na Zachodzie. No i zniszczą nam ten terminal, tak jak nie wiadomo, kto zniszczył Amerykanom ten terminal, tak?
A, czyli mówisz jakieś akcje...
No, no. Taką, żeby chodzi o to, że dalej będą wpływali na architekturę i trzeba będzie się stanowić, czy czasem nie trzeba im odpowiadać, czy nie trzeba być proaktywnej, czy nie trzeba samemu robić różnych akcji, żeby utrzymać się w drabinie eskalacyjnej. Innymi słowy, ta wojna może mieć różne wymiary i różne odcienie, tak? Ale może być też oczywiście rywalizacją tak zwaną salwową kompleksów rozpoznawczo-uderzeniowych, że Rosjanie będą nam grozili tymi rakietami, tą artylerią i musimy mieć czym odpowiadać w ramach właśnie aktywnej obrony. Także musimy, właśnie dlatego chciałbym, żeby minister Błaszczak opublikował strategię wojskową, żebym zobaczył, jakie ma alternatywne scenariusze, bo wtedy trzeba inną armię. No, na razie słyszę, że chcą armię artyleryjską z elementami czołgowymi, czyli dokładnie taką jako rosyjską, tylko przy pomocy techniki zachodniej. Chciałbym usłyszeć, do jakiej wojny się konkretnie szykują, jaką uważają najbardziej prawdopodobne, jak wygląda rozwinięcie operacyjne, jak miejsce stacjonowania, co z pełnym ukompletowaniem i tak dalej, bo inaczej to nie bardzo wiadomo, o co chodzi, tak? I trudno się ustosunkowywać do tego. Natomiast po decyzjach, po tym, jakie zaciągają zobowiązania, jakie pieniądze są, że jakie w ogóle liczby sprzętu zamawiają w Korei Południowej, o czym chyba też już wiemy, tak? Bo to w mediach społecznościowych jest, i w ogóle jakie są rozważania, jestem przekonany, skądinąd, że jest przekonanie, że możemy być w wojnie w ciągu kilku lat z Rosją i stąd są takie decyzje.
Jacku, a jeszcze tak, zanim wrócimy do tego potencjalnej wojny...
A jeszcze, przepraszam, jeszcze uważam, że premier Kaczyński uważa, zresztą tak jak w Armii Nowego Wzoru, mówił o tym kilkukrotnie w tym parlamencie, że w początkowej fazie wojny będziemy sami i musimy utrzymać się w wojnie, tak jak Ukraińcy pod Kijowem. I mówił o tym w Sejmie i mówi to między wierszami przy każdej swojej wypowiedzi.
A ma rację?
Oczywiście, że ma rację pod tym względem, dlatego że pomaga się tylko tym, którzy sobie pomagają. Poza tym, Piotrze, no między nami a Rosjanami w Donbasie są tylko 3 przeszkody. Armia ukraińska, amerykańska projekcja sił, wiarygodność amerykańska oparta przede wszystkim o ryzyko wojny nuklearnej, bo już nie same duże wojska konwencjonalne i wojsko polskie. Więc jeżeli przyjmiemy, że wszystko ma wisieć na Amerykanach, bo nam pomogą jako NATO, to chyba jest to bardzo ryzykowne, prawda? No nie muszę tobie tłumaczyć, jak Anglosasi potrafią postępować. Są daleko. Nie wiem, czy miałeś kiedyś dziewczynę w Ameryce Północnej. Ciężko utrzymać romans na dystans, nie? Tak. Jeżeli ona nie stacjonuje, jeżeli ona nie bazuje na stałe w Polsce, nie?
Pauzuję w tym momencie, uchylam się od odpowiedzi na pytanie. Jacku, to tutaj z pola stosunków damsko-męskich wróćmy na pole stosunków między państwami. No właśnie, czy to, co nas czeka, to jest starcie takie kinetyczne, czyli czołg na czołg, żołnierz na żołnierza, czy też może jakaś taka wojna nowej generacji, to jest jedna sprawa. Natomiast gdy mówimy o tych terminach wojen, no to jeszcze odwołam się do rozmowy z majorem Fischerem, który parę dni nawet temu był w Historii Realnej. On, jego umysł działa jak komputer, on wpuszcza z jednej strony olbrzymią ilość danych codziennie, a z drugiej strony wychodzą mu rozmaite ciekawe diagnozy i on sobie wyliczył, że w 2027 2028 nastąpi wojna Polski z Rosją, czy też może nastąpić, ale uwaga, powiedział jedną pozytywną rzecz, to znaczy ona nie nastąpi, jeżeli Rosjanie dostaną baty, i to naprawdę srogie baty na Ukrainie. Czy zgadzasz się z tą opinią, że to jest, jakby nie jesteśmy nieuchronnie skazani na to, tylko tak, trochę wszystko zależy od tego, co się stanie.
No tak, oczywiście, jeżeli Ukraińcy wygrają wojnę, to nie będzie tej wojny, dlatego rzeczywiście w Donbasie, pod Kijowem, pod Chersoniem, na Krymie, rozstrzyga się również kwestia ewentualnej naszej wojny, dlatego kierownictwo państwa polskiego podjęło słuszną decyzję dostarczania broni na Ukrainę i wspiera Ukraińców w wojnie, nie tylko bronią, bo jest to przedpole bezpieczeństwa państwa polskiego i zaistniała najważniejsza, powtórzę, przesłanka, żeby dostarczać im tę broń. Wola i determinacja narodu ukraińskiego do wojny i wyposażyć ich z broń, to już jest małe miki. I została podjęta taka decyzja i Amerykanie również podjęli tę decyzję i zwróć uwagę, Piotrze, że podjęto tę decyzję dopiero po tym, jak Zełenski nie wyjechał, jak oni się ostatecznie bronili pod tym Kijowem, tak? Oczywiście wcześniej Brytyjczycy i Amerykanie dostarczali im wyrzutnie, ale tak naprawdę decyzje polityczne kluczowe otwartym tekstem zapadły po tym, jak Ukraińcy pokazali, że samodzielnie, dzielnie walczą o swoją niepodległość i kompetentnie, przynajmniej tak się wydawało w wojnie informacyjnej, że robi to kompetentnie.
Jacku, tylko ta
sprawa... Albo Rosjanie robi to bardzo niekompetentnie, no tak mi
to... No tak. Tylko ta sprawa, wiesz, ma drugą swoją stronę, bo Francuzi na przykład mają inną perspektywę, to znaczy dokładnie odwrotną niż to, co powiedziałeś, czyli jeżeli Rosja dostanie właśnie te baty, jeżeli zostanie rzucona na kolana, upokorzona w jakimś, wiesz, wagonie, tak jak Niemcy zostali upokorzeni w roku 1918, to za 20 lat przyjdzie rosyjski Hitler, który będzie 10 razy gorszy niż Putin i Rosja upokorzona traktatem wersalskim 2.0 rozbije przy pół świata.
Nie wierzę, no bajeczki. Siła ma znaczenie. Jak nie jakaś psychologia, nie wiadomo czego, za przeproszeniem. Jeżeli Rosjanie będą tak pobici i będą tak podzieleni, że nie będą mieli siły, to żaden Hitler nowy nie przyjdzie, bo nie będzie miał czym dowodzić. I to samo było z Niemcami. Gdyby Hitlera zduszono od razu, nie byłoby całej tej historii, bo Niemcy nie miałyby siły. To jest naprawdę dość prosta historia. Nie ma co psychologizować na ten temat. Po prostu Francuzi tak oszukują otoczenie, bo jest w interesie Francji, żeby istniała Rosja, która balansuje Turków. Tak naprawdę potencjalnie docelowo może balansować Niemców, a tak naprawdę zabezpiecza im Eurazję od Chin. I nie trzeba Amerykanów. To jest dla Francuzów, to jest świetny deal. Od Władywostoku po Lizbonę, surowce, rynki, wszystko gra gitara i jeszcze nie trzeba mieć dużego wojska i Rosjanie zabezpieczają od Chin. To jest idealne dla kontynentalistów francuskich i tylko oczywiście oszukują, bo nikt nie chce się przyznać, że grają już na to, żeby na to nie było. No. Naprawdę, dlatego Macron mówił o śmierci mózgowej, bo oni tam sobie na ofie przy wineczku, to zanim była wojna na Ukrainie, sobie już tak opowiadali tą historię świata nadchodzącą, prawda? Z pasem i szlakiem, z nowym jedwabnym szlakiem. No tak jak my musieliśmy myśleć w Polsce, pamiętasz rozmowy nasze, tak? O tym, co będzie, jak Chińczycy będą dominować. I Francuzi już sobie też to oswoili w głowie.
No tak,
ale... Ta wojna na Ukrainie bardzo miała rękę im, bo tak wszystko było dobrze. A teraz trzeba będzie co? Co z energią? Co z Zielonym Ładem? co z niską marżowością przemysłu, co z surowcami, co z Rosją, co z Turcją, która teraz nie będzie osłabiana Rosją, a dla Francuzów to ma ogromne znaczenie. I to taka jest historia, plus oczywiście mapy mentalne, że dla elit na Zachodzie do głowy im nie przyjdzie, że Rosja miałaby nie być. Do głowy im nie przyjdzie, że Rosja miałaby nie być.
Tak, no bardzo pouczające są te rozmowy. Czytałeś te stenogramy rozmowy Macron-Putin sprzed...
Nie, tam nawet Macron to nie wypadł tak najgorzej. Myślałem, że gorzej już, szczerze powiedziawszy.
Ja też myślałem, że gorzej, ale widać, że Putin jakby już musiał wtedy wiedzieć, że pójdzie na maksa i właściwie robił w balona tego Macrona, więc nie dziwię się, że teraz Macron dostarcza te Cezary, jest ogólnie wkurzony na Rosjan, bo po prostu wystrychnął go na dudka.
No ale no czego się spodziewał Macron? Przecież Francja nie ma żadnej siły w naszej części świata. Nie ma nic do powiedzenia.
No czekaj, ten przerzut komandosów do Estonii?
Proszę, no bądźmy poważni, naprawdę.
Stu.
Stu, no. A no. Już widzę, jak Francuzi naprawdę poszliby na wojnę z Rosją w naszej części świata. I mieliby zdolności ku temu. Te zdolności mają tylko Ukraińcy, może będą mieli Polacy. Szwedzi w niektórych elementach, Finowie mają te zdolności, Amerykanie i Brytyjczycy fragmentami. Zwróć uwagę, Piotrze, to jest takie gadanie, to jest bardzo dobry test. Premier Johnson mówił o tym, że trzeba złamać blokadę Odessy morską, tak? No i oczywiście on, jako wielki przedstawiciel byłego Imperium Morskiego, tam perorował, myślał, że jest po prostu admirałem Fisherem, Jackie Fisherem, po prostu z początku XX wieku, on będzie przełamywał blokady kontynentalne, prawda, w morzach przybrzeżnych Eurazji. No i na razie umarło to, tak? No bo to musiałoby tak. Musieliby chłopcy radarowcy, musieliby przejść przez ciśnienie tureckie za zgodą Turków. Musiałoby się skończyć, i tak Amerykanie musieliby to eskortować, a nie tylko Brytyjczycy. I trzeba byłoby prawdopodobnie pokonać flotę rosyjską, jeszcze nie mówiąc o polu minowym i o różnych asymetrycznych innych zagrożeniach, żeby dostać się do tej Odessy. Już nie mówiąc o tym, że ci Ukraińcy też minowali randomowo tą Odessę i rzucali, jak popadały, nie mają map prawdopodobnie pól minowych. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie, jednak przyjść z projekcją siły z odległości, tak? Jak się nie jest w regionie.
Słuchaj,
to jest bardzo trudne.
To zgadzam się, ale tak jeden krótki wątek, bo tak cały czas krążymy, też gdzieś tam mamy z tyłu głowy te zbrojenia, ale to ta wiadomość przed paru dni o tym, że będą te kormorany kupione, czyli niszczyciele min dla polskiej marynarki wojennej, to może to jest akurat dobry krok, to znaczy to jest jakiś wniosek wyciągnięty z tej wojny, że jak nam coś Ruscy albo my sami sobie zaminujemy, to będzie trzeba to szybko te miny poniszczyć na pewnym etapie.
No może to akurat być dobry zakup. Mówię, trzeba mieć tylko strategię wojskową, która będzie komplementarna, będzie mówiła dokładnie do jakiej wojny i realizowała później, zakupy będą realizowane i strategię wojskową, a później sposób organizacji, ukształtowanie wojska, w tym jego mentalności będą z niej wynikały, koncepcje operacyjne będą z niej wynikały, zdolności do pozyskania, bo zdolność to jest coś więcej niż tylko jeden okręt, tylko trzeba mieć jeszcze radar, trzeba mieć jakiś śmigłowiec, trzeba mieć jakiś centrum dowodzenia, tak? To jest zdolność. To jest zdolność i to powinno zostać przyjęte właśnie w tych dokumentach, o których mówiłem i z tego dopiero powinny wynikać zakupy.
No tak, czyli trzeba narzędzia kupować.
Czy państwo polskie jest zdolne do ogarnięcia intelektualnie i organizacyjnie takich tematów? Dlaczego? Dlatego, że państwo polskie to są księstwa i frakcje polityczne i różne grupy interesów i one są zainteresowane tym, żeby ta redystrybucja pieniądza publicznego szła w sposób taki, że ja i Heniu, a nie Krzysia i Zdzisia, tak? I po prostu, jeżeli tutaj się nie zrobi porządku i nie będzie prawidłowo to się bardzo martwię, tak? Szczerze powiedziawszy, czy my podołamy, bo to jest wyzwanie cywilizacyjne. To nie jest kwestia, że z książeczką czy komu ktoś jeździ kupuje, tylko to jest w ogóle wyzwanie cywilizacyjne, no. Też wojsko musi uwierzyć. Samo wojsko, które będzie jeździło tymi nowymi czołgami, musi uwierzyć. Całe wojsko musi uwierzyć, że to jest nie jest paździerz, nie jest ściema, nie jest wydmuszka, tylko jest na poważnie. Czyli na przykład metody awansu w wojsku są prawidłowe, tak? Relacje, dowódcy kompanii naprawdę ćwiczą, nie pozorują, nie wypisują później w raportach głupot, że wszystko ma ręce i nogi, że jest wspierana merytokracja i merytoryczność, a nie znajomości, kolesiostwo i feudalizm, tak? Że od pułkowników z wyższych się ludzie nie ustawiają pod kariery polityczne, czy danych polityków, którzy ich pociągną w kierunku korpusu generalskiego. Tu jest tysiące rzeczy do zrobienia, tak? Kultura debriefingu, to znaczy, żeby się umieć przyznać do błędu, tak? Która nie istnieje w polskiej kulturze, bo ci wyciągną za rok koledzy i ci nie dadzą awansu. Tu jest ogrom rzeczy do zrobienia, ale zakupy sprzętu są tylko małym problemem. Małym problemem. Aż też istotnym, bo właśnie brakowało pieniędzy na sprzęt, dlatego że te wszystkie feudalne relacje ostatnich 30 lat wysysały, tak, nawet te pieniądze, które prawdopodobnie były. I to jest wielka szansa na wielką reformę wojskowości, uzdrowienie jej z patologii, z pazierzowości. Wielką, dlatego że to będzie bardzo ważny instrument polityki państwa. Ja teraz podam jaki przykład, to nawet bez wojny. Mamy te emiotery, tak, morskie jednostki rakietowe na NSM-a i one są mobilne. No można je przerzucić do Estonii, tak, na przykład, albo do Rumunii na chwilę, tak, pokazać i w zamian za to coś uzyskać, jakąś koncesję polityczną od Estończyków albo Rumunów, albo coś, pokazać zdolności, tak. To samo można zrobić z innymi rzeczami. Można na przykład zamówić emiotery i tak zwane do wypożyczania sojusznikom w ramach jakiegoś zagrożenia.
Rozwinąć ten skrót. Emioter.
Morska jednostka rakietowa, która z brzegu niszczy okręty przeciwnika. Tak?
To jest bardzo ważne, bo ogląda nas, wiesz, wielu ludzi, którzy nie są super specami od technologii.
To jest bardzo dobra, widać co się stało z krążownikiem Moskwa, widać co się dzieje z flotą rosyjską, czyli a oczywiście te nasze emiotery są dużo nowocześniejsze niż ukraińskie systemy. I chodzi o to, że jeżeli państwa bałtyckie zabiegają politycznie o nas, a nie stać ich na własne być może, chociaż chyba będą kupowali, nie stać ich na różne inne rzeczy, to taką pokazówką, że możemy im wypożyczać, można załatwiać zupełnie poważne interesy polityczne z nimi. I to pokazuje, że siły zbrojne stają się instrumentem polityki państwa, wzmacniającym nie tylko odstraszanie, ale relacje.
Tak, szczególnie Litwini, których mamy różne sprawy do załatwienia na Litwie, chociaż związane z naszymi rodakami na Wileńszczyźnie, a oni mają z kolei port w Klaipedzie, na którym im zależy, żeby był broniony. Ale wiesz co, jedna taka smutna refleksja do tego, co powiedziałeś o tym kolesiostwie, o tych koteriach, o tym wszystkim, co zawsze się dzieje wokół wielkich kontraktów zbrojeniowych, no to jeszcze dodajmy to, co my zawsze tutaj powtarzamy na antenie Historii Realnej, która jest kanałem apolitycznym, że obserwujemy naprawdę z bólem serca tą dziką po prostu rywalizację Tutsi i Hutu, która niszczy Polskę. Mam na myśli tutaj te dwa obozy polityczne, które się tępią i zwalczają z uporem godnym lepszej prawy. I powiedz mi, to znaczy jak się jedni odessą, drudzy się przysią, no to znowu będzie nowa koncepcja, nowa miotła i to jest chyba problem też Polski. Tak? To znaczy my potrzebujemy strategii, musi usiąść te oba dwa skłócone obozy polityczne i dogadać się, że my mamy strategię na lat 30, 40 czy 50, a nie do najbliższych wyborów.
W horyzoncie czasowym Amerykanie, którzy robili właśnie te cztery elementy w latach 80. przy sekretarzu bodajże Weinberger był taki facet, tak chyba on, sekretarz obrony, i to uznali, że wielka strategia Stanów Zjednoczonych albo taka Polski, to jest nawet kilkaset lat, tak, ponad 100 lat działa, kilkaset lat. Strategia rywalizacyjna kilkadziesiąt lat i wchodzimy w ten etap, że powinniśmy ją mieć. Będzie wojna Eurazji z Oceanem Światowym będzie trwała co najmniej tyle, ile czasu napoleońskiej rewolucji francuskiej i zanim się wyłoni nowy ład. I my będziemy na jego obrzeżu. I strategia wojskowa obejmuje okres 10 lat, gdzie się da przewidzieć trendy ewolucji pola walki i uwarunkowań geopolitycznych, a koncepcja operacyjna, no to wiadomo, tak? To jest już tak wynika na przykład z udanego układu w tym roku nawet. W tym roku nawet. Więc horyzonty czasowe są różne i rzeczywiście to powinien być jakiś konsensus, powinien być jakiś centrum strategiczne kraju, które niezależnie jaka partia, no to oni się tam dogadują. Ja nie chcę się wypowiadać na temat partii politycznych, bo ani się na tym nie znam, ani nie tego.
Bo to jest po prostu wariacja, co się w Polsce wyrabia od lat, ale powiedzmy sobie szczerze, wszyscy wiemy doskonale, że oni się bardziej nawzajem nienawidzą niż Putina. No.
Bo chodzi o rywalizację, o dystrybucję dóbr publicznych i de facto jest tym poważny problem. No, za dużo ludzi żyje z redystrybucji w Polsce.
No spółki Skarbu Państwa, wiemy to. O Jezus Maria, naprawdę przykre to jest wszystko, bo chciałby człowiek, żeby wszystko funkcjonowało super, a wszyscy wiemy, jakie są problemy i może od tego trzeba rzeczywiście zacząć. Natomiast mam jeszcze, ponieważ czas nam się już trochę kończy, kilka pytań do ciebie już takich konkretnych. Pierwszy punkt, zakupy ministra Błaszczaka w Korei. To znaczy ja ogólnie rzecz biorąc jeden plus widzę taki, że wreszcie coś nie od Amerykanów. Wiesz, dywersyfikujemy te dostawy, no bo do tej pory to była jakaś groza, nie? Że wszystko do jednego kraju, no przecież to jesteśmy, pogłębia się na...
Ja myślę sobie, że nasi rządzący po pierwsze zobaczyli, że w Europie nie ma mocy produkcyjnej do produkcji sprzętu wojskowego, bo Europa jest skansenem, a przemysł jest w Azji, to raz. Dwa, zobaczyli, że Amerykanie wcale nie są tacy skorzy do rollerów, do przekazywania nam sprzętu, żeby nas wzmacniać. Być może uważają, że Rosjanie są wystarczająco osłabiani wojną i oni bardzo widzą potrzebę wzmacniania Polski, bo trudno będzie zarządzać regionem, tak? No bo ja na przykład nie znajduję innego uzasadnienia, dlaczego Amerykanie nam nie przekazują Abramsów w ramach rollover'u. Przecież my naprawdę przekazaliśmy sporo czołgów na Ukrainę. Dlaczego nam naprawdę nie pomagają bardziej, tak? Uważają, że this is enough na przykład, tak? Być może, a my możemy uważać inaczej. W związku z tym otwarcie gambitu na Koreę Południową jest bardzo ważne. Oczywiście nie będę się opowiadał o danym rodzaju sprzętu, natomiast na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Korea Południowa nie ma sprzecznych interesów geopolitycznych z państwem polskim i ma bardzo wiele za to z potencjalnie spójnych, na przykład współpraca kosmiczna, ale ja bym zwłaszcza z Koreańczykami i innymi pogadał na temat technologii wojskowych, których Amerykanie nigdy nie będą chcieli nam sprzedać, czyli systemów rakietowych, rakiet manewrujących, może nawet balistycznych. Po to, żeby, tylko musimy się stanowić strategii wojskowej, czy w ogóle je chcemy, tak? No to też jest pytanie, czy my chcemy. Czy chcemy tylko aktywną obronę w oparciu o system artylerii? No, ja uważam, że powinniśmy wejść w reżim broni rakietowej, bo jak widać na Ukrainie strzelają Iskandery, toczki, w obu strony zresztą. I jeszcze mówiąc o rakietach manewrujących, z wymieniłem samym balistycznym.
My nie mamy obecnie czegoś takiego, tak, w naszym arsenale?
Mamy tylko JASMIS startujące z samolotów F-16. No i oczywiście mamy NSM-y, systemy, prawda, do zwalczania okrętów. Tak.
No bo wiesz, bo rakieta balistyczna to już jest naprawdę spore.
Mówisz o balistycznym, to balistycznie mamy manewrujące tylko, tak. JASM-y i NSM-y, nie mamy balistycznych. No i to oczywiście zaburza potencjalnie tą architekturę bezpieczeństwa. I musimy w związku z tym odpowiedzieć w naszej wielkiej strategii, kim my jesteśmy w regionie. No i czy czasem postawa Rosji nie neutralizuje naszych obiekcji? Bo, no i czy nasi sojusznicy na Zachodzie nam pozwolą? To na przykład Niemcy czy bardzo by chcieli, żebyśmy mieli taką broń. I tu się pokazuje, że jednak interesy i gra sił jest najważniejsza, a nie takie pitu-pitu i gadanie o wartościach de facto.
Tak? No wiesz, ale zobacz, Jacku, to jest kolejny wniosek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, który wypływa z tej wojny. Zobacz, że Amerykanie też tak trochę, mam wrażenie, popuszczają tej smyczy Ukraińcom zbrojeniowej, a raz podciągają. Na przykład raz mówią, że dadzą jakiś sprzęt, potem mówią, że nie, bo nie chcą eskalować, prawda? Nie chcą dawać, sami powiedzieli, takiej broni, którą mogliby symetrycznie Ukraińcy rąbać w rosyjskie miasta, czy tam jakąś rosyjską infrastrukturę. Co to oznacza? Że de facto oni kontrolują przebieg tej wojny, prawda? A trudno się spodziewać, żeby z Seulu do nas dzwonili i mówili, słuchajcie, nie możecie zrobić tego czy tamtego, nie? A Waszyngton, no jasne.
Oczywiście. No dlatego mam nadzieję, że premier Kaczyński, bo przecież to on podejmuje kluczowe decyzje, nie oszukujmy się, to widać. Mam nadzieję, że zrozumiał, na czym polega wielka polityka w tych sprawach.
No dobrze, ale skoro już
rozdaję książeczki czekowe i mamy mieć tą reformę wielkiej wojskowości, apeluję do jego poczucia obowiązku patriotycznego, to niech po prostu ogarnie to, że są systemy bojowe, które dobrze jakby Polska miała i podjęła współpracę z nimi, z tymi, którzy to robią, które wprowadzają nas zupełnie w inny paradygmat, tak? Bo nie możemy oddać kontroli eskalacji nawet Amerykanom. No nie możemy doprowadzić do tego. Przecież Amerykanów może za 2 lata nie być, bo będzie nowy prezydent, albo umrze Biden, albo będzie kryzys fiskalny w Stanach, albo będą Amerykanie na Pacyfiku. Oni, to co powiedziałem naprawdę o tym, prawda, związku na odległość, różnie jest, tak?
No dobrze, ale jest druga strona, bo też jest ta tyrania odległości, dystansu. To znaczy, jeżeli byśmy mieli mnóstwo czołgów niemieckich Leopard i zepsuje się jakieś tam zębatka, dzwonimy do Berlina i mamy za 6 godzin to na polu bitwy. Dzwonimy
do Seulu.
No właśnie, i to jest to pytanie.
Wydaje mi się, ale nie wiem tego na pewno, to musisz z innymi rozmówcami. Wydaje mi się, że nasi negocjują z Koreańczykami full opcję, chyba z budową nawet czegoś w Polsce. Ale to w sumie to nie mogę nie wiedzieć tego, tak? No mam nadzieję, że zabezpieczą, no, te łańcuchy logistyczne, tak bym to ujął, tak? Że zrozumieją, że to nie jest kupienie BM-ki, tylko to się kupuje cały system wraz z całym czasem życiowym tego, tak? Więc i to zależy w ogóle wielu innych rzeczy, które będą kupowane teraz, no bo i mówię, nie wystarczy z książeczką czekową pojechać po świecie. Trzeba naprawdę dobrze się zastanowić, co i jak. I kilka decyzji było bardzo dobrych, na przykład zlecenie na budowę, znaczy rozumienie roli artylerii albo dronów, tak? No to są dobre decyzje ogólnie, tak? I i się chwali, tylko dobrze, jakby mówię, była całościowa strategia. No i żeby wytłumaczyli rządzący, jak naprawdę chcą osiągnąć już nawet nie 300, tylko słyszałem teraz 350 tak, tysięcy wojska przy naszej demografii. No, chyba, że chcą ochotnicze bataliony ukraińskie, tak, powoływać na przykład, tak, albo jakieś inne rzeczy. No, ja zastanawiam się, albo powoływać kobiety do służby, albo przewrócić pobór, tak jak w Izraelu. No, ale to zmieniamy cywilizacyjnie państwo polskie. No to porozmawiajmy o tym, tak, uczciwie. Uczciwie porozmawiajmy i to zobacz, Piotrze, to też pokazuje, że jednak sposób jest ważny, a nie sprzęt, no bo na przykład, czy mamy armię poborową obywatelską, jak w Izraelu, i armia jest społeczeństwem, społeczeństwo są armią, to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania, tak? Zupełnie inny sposób funkcjonowania i społeczeństwa, i armii. I zupełnie inny sposób szkolenia również, dlatego że w Izraelu służba początkowa jest tak naprawdę tylko kursem początkowym, a tak naprawdę służba później dotyczy rezerwistów i oni służą de facto i to jest prawdziwa służba. Tak to się mówi w Izraelu. I to jest, no, jest bardzo wiele rzeczy, o których trzeba w Polsce porozmawiać i odczarować. Albo no, zastanowić się, jak chcemy sprostać. I no, dokładnie tą liczbą, do jakiej wojny my się szykujemy.
Dobrze,
To powinno być przedmiotem narodowej debaty, a nie zasłaniając się tajemnicą.
Dobrze, Jacku, niestety czas, któryśmy się umówili, dobiega nieubłaganie końca i mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo zapisałem sobie, ja nie chcę, żeby mi to uciekło. Powiedziałeś, że pomaga się tylko tym, którzy się bronią. Jeżeli Polska by się dobrze broniła, to na czyją pomoc moglibyśmy liczyć? Całego NATO, czy raczej krajów, które są najbardziej zainteresowane? Bo tam powiedziałeś, że Francja dzisiaj, nie bardzo.
No, myślę sobie, że dzisiaj moglibyśmy liczyć na Amerykanów i Brytyjczyków, Ukraińców, myślę, jakiś sposób, no i Szwedów i Finów. I tyle chyba.
A Niemcy by nas próbowali po prostu nie pomagać, czy moglibyśmy mieć jakieś kłopoty, nie wiem, odcięcie od dostaw, chociażby z bazy Ramstein, czy z portów niemieckich?
Myśmy robili wiele gier, symulacji w zeszłym roku w Strategy and Future Battle Army Nowego Wzoru i w tym właśnie tego przebiegu wchodzenia do wojny, prawda? Pamiętasz Barbarę Tuchman czy Touchman, sierpniowe salwy, które opisała, prawda, jak była pierwsza wojna światowa, my robiliśmy takie symulacje w Strategy and Future, jak mogłaby tutaj wojna, zanim była wojna na Ukrainie, wybuchła, to wyszło na to, że Niemcy ciągle starają się wszystko uzasadnić, że to jeszcze nie wojna i w ogóle, żeby nie uruchomić artykułu 5 i żeby oni nie musieli tyłka ruszyć, prawda, i no, za każdym razem. I to Polacy grali Niemcami, to nie jest tak, że ich mieli wygrać, to nie jest tak, że mieliśmy ideologiczne jakieś zacięcie antyniemieckie. Ja tam do nich nic nie mam, no tylko po prostu taki układ interesów, który bardzo widać. Ja powiem, nawet nie doceniłem, jak bardzo interesy gospodarki niemieckiej są zazębione z interesami rosyjskimi. Nie doceniłem tego osobiście sam.
No ale z nami też, więc akurat ten argument jest obosieczny.
Ale inaczej, ale z nami w stopniu podporządkowania, o czym za mało mówiliśmy w przeszłości, Piotrze, w tym naszej książce, dlatego że z nami jest, niby obrót jest fajnie i tak dalej, tylko my jesteśmy niższym szczeblu wymiany i my musimy robić na ich zlecenia. Oni są naszymi szefami. Natomiast z Rosjanami tak nie mają.
No zaraz, ale Rosja jest ich kolonią surowcową. To oni są jak Rosjanie, jak Tubylni, a oni jak
No i teraz Rosjanie przetestują, kto jest czyją kolonią, bo co jest ważniejsze, czy surowiec, czy jednak odbiór tego surowca, zwłaszcza jak dostarczy się surowca w XXI wieku, ma inne rynki. Ja ci powiem, że właśnie Rosjanie, moim zdaniem, to przetestują na Europejczykach teraz i zobaczymy. Sam jestem ciekawy, kto jest czyim kolonizatorem przy Nord Streamie.
No dobrze, zobaczymy, Jacku drogi, jak to się wszystko potoczy. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Drodzy Państwo, moim gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, pięknie, pięknie. Naprawdę na wyrost trochę nazwałeś, ale bardzo miło, aż tutaj wyrost.
Autor szeregu ciekawych prac, książek, artykułów i książki Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, którą napisaliśmy razem, polecamy Państwu. Jacku, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
No i na koniec, drodzy Państwo, oczywiście podziękowania dla widzów, tych, którzy oglądają filmy historii realnej, na czele z tą naszą rozmową, Jacku. Drodzy Państwo, wielkie, wielkie dzięki. Dodaję ci, którzy przegapili tą informację na mediach społecznościowych, że latem będzie troszkę mniej premier. Chcemy dać Państwu trochę odsapnąć. No i my też musimy oczywiście odpocząć. To były naprawdę bardzo pracowite 4 miesiące dla nas od wybuchu wojny na Ukrainie. Także teraz będzie troszeczkę mniej premier, ale nie oznacza to, że w ogóle znikamy. Także jeszcze raz dzięki, że byliście z nami, dzięki, że wspieracie i jesteście z nami, dzięki, że wspieracie Historię Realną. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie są moje książki, różne gadżety fajne, koszulki firmy Smash i na koniec kciuk dla Zarysu. Jesteście super. Przypominam, że Fundacja Zarys, z którą współpracujemy, wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.